Dzień dobry. Przyszedłem po pensję.
Proszę podpisać.
Podpisuję. Anastazy Fitulski odebrał miesięczną pensję.
Złotem czy papierami?
No tym i tym, jeżeli pan łaskaw.
Sto. 175. 100. 100. 180. A! Proszę. Oto urzędnik. 5 sierpnia odbiera pieniądze za lipiec. Mogę wymienić 10 innych, którzy w sierpniu wzięliby pensję nawet za październik.
Proszę odłożyć z mojej pensji 60 rubli na moje konto oszczędnościowe.
Aha. 60?
Tak.
W zeszłym miesiącu odłożyłeś pan 50 i razem masz około 2000. Ileż u diabła wydajesz pan na siebie?
A panu kasjerowi powiem jak ojcu. Na mieszkanie wydaję 25 rubli miesięcznie, żywność zaś z cukierniami i restauracjami, bo i tam człowiek niekiedy zabłądzi, kosztuje około 35 rubli, no a praczka, usługa, obuwie, odzież nie przekraczają 40 rubli na miesiąc, razem 100 rubli, do których przybywa 50 lub 60 odkładanych na oszczędność.
A resztę wydajesz pan na dziewczęta?
Ależ skądże!
Nie wymawiaj im pan we mnie, że jesteś pan święty.
Wie pan, święty nie jestem, ale dla kobiety szlachetnej wystarczy bukiecik, pudełeczko cukierków.
A tak, wystarcza, bo za resztę płaci mąż. Niech was diabli porwą kanalie, kwiateczki, cukiereczki, bodaj was paraliż tknął.
Ale ja się nie zadaję z mężatkami.
To dobrze. Jesteś pan za uczciwy, ażeby polować do spółki z bandą łajdaków na cudze żony. Młodzieniec. Zbudowany o kształcie szafy pancernej. Powinien, jak przystało na porządnego obywatela, ożenić się.
Ale któraż by mnie zechciała?
No co pan pleciesz? Każda zechce, jeśli ma w głowie rozum, a nie stare gazety.
Dlaczego ja dotychczas nie pomyślałem o ożenieniu się? Dla płci pięknej mam serce raczej miękkie. Każda, choć trochę przystojniejsza dama robi na mnie piekielne wrażenie. Zaraz, a na przykład pani Henryka. Jasna blondynka. Może trochę za niska i za blada, ale jakie dystyngowane ruchy, jaka słodycz w obejściu. A jak gra na fortepianie. Będzie miała ze 30 tysięcy rubli posagu, ma zacnych i ustosunkowanych rodziców. Przedwczoraj panna Henryka uszczęśliwiła mnie mazurkami Chopina. Siedziałem obok fortepianu, a jej ojciec czytał gazetę na kanapie. Moja złota. Przez całą wieczność mógłbym tak słuchać tej muzyki i przewracać pani nuty.
Henka! A co on tobie chce przewracać?
Nuty.
Wiesz pan co? Zostań pan introligatorem i wynajmij pod nami mieszkanie na warsztat. A będziesz mógł przewracać kartki oprawianych książek i słuchać, jak Henka gra.
Uch. No nie, smaczny dowcip. Ogłupiałem. Jak to, ona? Ta ubóstwiana, ta słodka, ta moja? Śmieje się z grubiańskiego żartu swego ojca, więc to tak? Ja ją kocham, ja ją ubóstwiam, ja w mej duszy stawiam jej ołtarz, a ona drwi ze mnie? Pomimo piekła w mózgu, czułem, że namiętność wypływa ze mnie jak gorąca woda z samowaru. Co ja u licha widziałem w tej dziewczynie? Uroda przeciętna. Biust żaden. Posag taki sobie. Noga moja nie postanie więcej w tym domu.
Pan Fitulski. Witam, pensyjka.
Poproszę.
Jak tam? Ożenił się pan?
No, czasu brakło. Upadła fabryka, a mnie powierzono sprawdzanie rachunków. Napędziło mi to niemało roboty. Przez ostatnie miesiące pracowałem od 7 do 11 wieczór.
Ale i pieniędzy więcej.
No. Przez tę pracę widywaliśmy się rzadko z moją nową miłością. Dawałem jej lekcje buchalterii. Rzucałem ogniste spojrzenia, a ona uśmiechała się zagadkowo. Moja miłość rosła niby kapitał na procencie składanym i to bardzo wysoko. Pragnąłem dokonać niezwykłego aktu poświęcenia. Postanowiłem, gdy skończy się likwidacja fabryki, poprosić pannę Karolinę o rękę, a gdy zostanę przyjęty, chciałem wręczyć jej z zebranego przeze mnie funduszu 2000 rubli na wyprawę. Podając kopertę z pieniędzmi, przykląkłbym. Ona wzięłaby kopertę i położyła ją niedbale na stoliku.
Jesteś najszlachetniejszym z ludzi, panie Anastasy.
Moje widzenie było tak piękne, że sam czułem łzy wzbierające pod powiekami. Jedno tylko zatruwało mi spokój. Myśl, że Karolina zostawi pieniądze na stoliku, a tymczasem służąca, brudny kocmołuch z ponurym wejrzeniem, może je ukraść. Za kilka miesięcy będę miał coś do powiedzenia pani.
O sobie?
Tak.
Więc może za kilka miesięcy ja będę miała coś do powiedzenia o sobie.
Nic więcej nie powiedziałem, tylko wybiegłem z pokoju. Mimo to zrozumiałem, że się prawie oświadczyłem i prawie zostałem przyjęty. W kwietniu rachunki likwidujące się fabryki zbliżały się do końca. Czułem się jednak zmęczony. Źle sypiałem, traciłem apetyt. Niekiedy myliłem się w dodawaniu. Zrozumiałem, że buchalter nie może pracować przez 11 godzin na dobę. Poszedłem do ukochanej dziewczyny, wiedząc, że jeśli tylko spojrzę na Karolcie, odzyskam spokój. Idąc zaś myślałem, po co ja mam dawać jej aż 2000 na wyprawę? Po co uboga panienka, nauczycielka? Miałaby aż 2000 rubli wydawać na fatałaszki. Kiedy się oświadczę, 1500 rubli włożę w grubą kopertę i wystarczy.
O, pan Anastazy? A ja właśnie wychodzę.
A dokąd?
Od 2 dni biegam za sprawunkami.
Za sprawunkami?
Panu zdradzę sekret, bo pan był zawsze moim przyjacielem. Leon przyjechał!
A któż to jest brat pani?
Pan nic nie wie? Ja nie mam brata. To mój narzeczony. Kochamy się od 5 lat.
Wielki Boże, od 5 lat jej serce należy do innego.
Od 4 lat Leon jest dyrektorem jakiejś wielkiej kopalni w Rosji. Zapomniałam, gdzie to. Kupił mi prześliczne brylanty. i zegarek. A i dał dom na domowe drobiazgi 6000 rubli. Ślub ma się odbyć w tym tygodniu.
Tak. Oczywiście nie wystarczy wbić człowiekowi rozpalony nóż w serce. Ale trzeba go jeszcze parę razy przekręcić. Nocą nie mogłem zasnąć. Męczyły mnie myśli. To niesprawiedliwość społeczna. Jeden usycha z miłości przy kobiecie, ucząc ją buchalterii, drugi bierze całą na własność i będzie wyrabiał z nią, co tylko mu się podoba. Od 5 lat kochała tego bogacza, podczas gdy ja zabijałem się pracą dla niej. Ogarnęła mnie złość i zacząłem układać plan zemsty. Był piekielny, choć bardzo prosty. Miałem zamiar zapoznać się z przyszłym mężem Karoliny i prosić go o posadę buchaltera przy kopalni, w której był dyrektorem. Gruntownie zapoznawszy się z księgami, miałem wykryć nadużycia, których niewątpliwie dopuszcza się ów pan Leon w kopalni, bo skąd niby miałby tak olbrzymie dochody. A po drugie, człowiek, którego nienawidziłem, musiał popełniać czyny kryminalne. Chciałem wepchnąć przestępcę do kryminału i wyciągnąć pomocną dłoń do jego żony. Drugiej nocy myśli moje przybrały nieco inny kierunek. Już nie miałem zamiaru mścić się. Mąż Karoliny sam zbankrutuje i ucieknie za granicę. Ja zaś zaopiekuję się nią. Trzecią noc także nie spałem, ale marzenia były nieco weselsze. Mąż Karoliny i tym razem zbankrutował. Notabene zaraz po ślubie, lecz zamiast uciekać za granicę, wypalił sobie w łeb. Ja zaś po upływie czasu przeznaczonego na żałobę odzyskałem moją najdroższą Karolcię, a z nią klejnoty, które ofiarował jej mąż przed ślubem i resztę z tych 6000 rubli przeznaczonych na wydatki gospodarskie. W taki sposób upływała mi doba za dobą, noc po nocy. W ciągu dnia męczyłem się nad zwykłym dodawaniem, w nocy marzyłem o bankructwie Leona i jego nagłej śmierci, połączeniu się z Karoliną. Ale ile razy przytomniałem, przypominałem sobie z trwogą, nieledwie z rozpaczą, że ja już 5., 6., 7. noc nie śpię. Bałem się, że oszaleję. Następnego dnia zwolniłem się z biura i spotniały z bijącym sercem pojechałem do jednego z najlepszych lekarzy w Warszawie.
Cóż panu dolega?
Bezsenność.
Dawno?
Nie sypiam od tygodnia, ale prócz tego lękam się obłąkania, ponieważ ciągle myślę o tych samych osobach.
A przypisuje pan swoje cierpienia czemu?
Nieszczęśliwej miłości.
Aha. Zatem ciągle pan myśli o osobie ukochanej. Inne kobiety przejmują pana wstrętem.
Nie no... Wie pan tego, to nie mógłbym stwierdzić.
A przynajmniej wydają się panu obojętnymi.
Kobiety? Wie pan, kobiety nie wydają mi się zanadto obojętnymi nigdy.
Aha. I dawno trwa ta nieszczęśliwa miłość?
Mniej więcej od tygodnia, ale kocham się już 7 miesięcy.
A dawniej?
Dawniej... Poprzednio kochałem się przez 3 miesiące.
A jeszcze dawniej?
Jeszcze dawniej doznawałem takiego ogólnego uczucia życzliwości dla...
Dla wszystkich kobiet.
Mniej więcej, prawie. Pan doktor sądzi, że jestem bardzo chory?
Więc myśli pan ciągle o jednej i tej samej osobie.
W dzień i w czasie bezsennych nocy.
A w tej chwili?
Wie pan, to... Stała się rzecz dziwna. Od czasu, gdy wszedłem do poczekalni, już nie myślę o tej osobie i nie lękam się obłędu.
A cóż pan robił w poczekalni?
Oglądałem album krajobrazów.
Aha. A więc krajobrazy tak silnie zajmują pana, że nawet odwracają uwagę od ukochanej. Pan uprawia jakiś sport?
Owszem, jeżdżę rowerem.
Dużo pan jeździ?
Kiedyś jeździłem bardzo dużo, ale od zeszłej jesieni ani razu nie byłem za miastem.
Z powodu?
Jestem księgowym, miałem wyjątkowe zajęcia i pracowałem około 11 godzin na dobę.
A w niedzielę?
Także i w niedzielę.
Aha. Odkryliśmy więc źródło pańskiej niedyspozycji, ale zarazem i lekarstwo.
A więc to się da leczyć.
A, nie da. Nie da się leczyć, ponieważ nie jest pan chory. Musi pan tylko odzyskać równowagę.
Zapewne za pomocą hydropatii albo bromu.
Nie. Za pomocą kilkunastu łyżek lekarstwa nie uwolni się pan od dbałości o swoje zdrowie.
Bromu też nie?
Pan nie jest chory, ale cokolwiek wyprowadzony z równowagi. Skutkiem nieporządnego trybu życia. Nieporządek polega na tym, że mając muskuły jak druciane liny, nie pracował pan nimi przez kilka miesięcy, a co gorzej, w tym samym czasie przepracowywał pan nerwy. Jeszcze nie rozumie pan? Po pierwsze, nie używa pan kapitału muskułów, które nie przynoszą organizmowi żadnego zysku. A po drugie, zbyt wiele wydaje pan z kapitału nerwów, które muszą zadłużyć się u innych części organizmu i płacić wysoki procent. Ten procent wyraża się w formie moralnych niepokojów i bezsenności. Czy pan to zrozumiał? Przecież jest pan buchalterem.
W księdze głównej mojego życia w rachunku muskułów jest zapisana tylko stronica winien, a w rachunku nerwów tylko stronica mano. Ale przecież przy zamknięciu bilansu może się to zrównoważyć.
Nie, drogi panie. W handlu może tak jest, ale nie w naturze. W naturze rachunek muskułów sam się musi zrównoważyć i rachunek nerwów też sam. Innymi słowy...
Słucham, panie doktorze.
Ponieważ nerwy pańskie są przepracowane, więc muszą parę tygodni odpocząć. A ponieważ muskuły są zaniedbane, więc trzeba je gimnastykować. Jako zaś cyklista posiada pan lekarstwo mocniejsze od wszelkich narkotyków. To jest rower.
Rower?
Gdy zacznie pan jeździć na rowerze, wówczas muskuły będą pracowały, a nerwy odpoczną.
I odzyskam sen? Dziękuję, panie doktorze. A więc w drogę! Żadnych marzeń, żadnych wspomnień, tylko przypatrywać się ludziom i rzeczom i zdawać sobie sprawę z tego, co mnie otacza. Wyniosłem rower do sieni, lekko sprowadziłem go ze schodów i o 9:00 znalazłem się przed domem. Było mi wstyd, że chcę jechać na spacer wówczas, gdy wszyscy ludzie przyzwoici siedzą w biurach i pracują. I co pomyślą znajomi? Chyba to, że mnie wyrzucili z biura, albo że okradłem bank i uciekam. Wskoczyłem na siodło i lecę jak ptak. Niebo, o ile je widać pomiędzy dachów, jest pogodne. Termometr wskazuje 10 stopni, kurzu nie ma. Słowem, piękny majowy dzień, akurat na leczniczy spacer. Czuję taki zapas sił muskularnych, iż chyba przez cały dzień mógłbym nie zsiadać z roweru. Wtem na zakręcie ulicy hamuję ostro. To na Karolina. O mało nie dostałem się pomiędzy tramwaj i dorożkę. Na szczęście to nie była Karolina, ale pani adwokatowa, bardzo piękna brunetka. Nie mogę jechać za miasto w takim stanie zdenerwowania. Co za szkoda, że wypisałem się z Towarzystwa Cyklistów. Mógłbym zawrócić do cyklodromu i tam, nie narażając się na oddalenie od miasta, od mieszkania i od pomocy lekarskiej, mógłbym przejeździć kilka zaleconych godzin. Teraz muszę pędzić za miasto. Doktor polecił nie tylko rower, ale i wiejskie krajobrazy. Więc Jadę dalej! Niech się dzieje, co chce! Pełen wahań zbliżam się ku rogatkom. Bruk staje się coraz gorszy, domy coraz niższe, sklepy uboższe, ludzie brudniejsi. Po nierównych kamieniach rower zaczyna mi się zataczać, a gdy chcę jechać prędzej, podrzuca mną do góry, aż zęby dzwonią. Masz, diable, kaftan, od rogatek zaczyna się taki zły bruk, że ani sposób jechać środkiem drogi, która w dodatku ma z obu stron głębokie i suchnące kadamy, a za kadałami już nie chodniki, tylko błoto, a między nimi wąziutka, błotnista ścieżka. Z trudem wydostałem się na szosę, z lekka tylko ubłocony. Z prawej strony widzę rozległe pola zasiane żytem i pszenicą, a naprzeciw mnie elegancki powóz zaprzęgnięty w karę konie. Na koźle furman, a w głębi powozu dama w popielatym jedwabnym płaszczyku i czarnym kapeluszu. Jakaż ona piękna. I gdzie ja widziałem tę twarz, te oczy? Skąd to uczucie braterstwa pomiędzy mną a nieznaną mi kobietą? Już powóz przejechał. O nie, muszę jeszcze raz spojrzeć na nią. Muszę choćby wzrokiem zapytać, ty żeś to, czy nie ty? Muszę dogonić powóz. Zawracam i trak! Jechałem na szkło rozbitej flaszki i przerżnąłem pneumatyczną obręcz roweru. Bodajże cię 1 100 000. Cykliści nieraz spadają ze swoich maszyn, czasem nawet w sposób niebezpieczny, ale takiego kozła, jakiego ja wywróciłem w tej chwili, chyba jeszcze nie widziano na ziemi. Pach. No ja go nie widziałem, bo coś mnie podrzuciło na siodełku, coś mnie oderwało od pedałów, coś machnęło mną i cisnęło na szosę, aż głowa znalazła się ocal od przydrożnego kamienia. Jeden, jedyny cal. Siadam na ziemi. O, jak mnie boli prawa noga złamana. Na szczęście nie złamana, tylko rozbita. O, co to za diabelski pomysł przyszedł do głowy temu doktorowi, ażeby wysyłać mnie rowerem za miasto, mnie, człowieka chorego, zdenerwowanego, który od tygodnia nie sypiał. Słowo daję, że doktorzy to rzeźnicy. Jego nie obchodzi chory, tylko to, żeby wziąć pieniądze. O, moja noga, moja, Boże. No i co ja teraz będę robił? W jaki sposób dostanę się do miasta? Łaska boska, że nie skaleczyłem nogi, tylko stłukłem. No tak, no to, tak, ale mogłem odbić ciało od kości. Na szosie nie widać ani jednej furmanki. Z trudnością dowlokłem się do roweru. Przyciągnąłem nieszczęsną maszynę do rowu. O, i oto mi się urządził. W przedniej obręczy dziura, tak wielka, że szczur mógłby w niej schować się. Lewy pedał zgięty, a kierownica skrzywiona. Nawet jeśli z kierownicą i pedałem poradziłbym sobie, to takiej dziury w pneumatyce zalepić nie potrafię. Wszystko to zaś trafiło mi się o 30 wiorst od Warszawy. Uczucie samotności, oddalenie od miasta, domu, banku, przyjaciół, wreszcie od jakiejkolwiek nadziei. To wszystko mnie przeraziło. Położyłem rower, a sam ułożyłem się obok niego w rowie i zasnąłem. Śniło mi się, że uzbrojony w rewolwer schwyciłem 12 bandytów, zuchwali mordercy, nawet nie próbowali się bronić. Stanąłem przed nimi i spojrzałem. I natychmiast złożyli broń. Nie koniec na tym. Jeszcze bowiem przyznali się do wszystkich zbrodni, wskazali miejsce, gdzie mieli ukryte pieniądze i bez szemrania zdecydowali się iść ze mną do Warszawy, gdzie czekało ich srogie więzienie. Był to wypadek poskromienia bandytów tak nadzwyczajny, że wiadomość o nim rozniosły telegrafy po całej Europie i Ameryce. Nasze społeczeństwo postanowiło uczcić mnie wjazdem triumfalnym. Tłumy ludu na ulicy, tak były gęste jak na pogrzebie najsławniejszego artysty. Krzyczano, klaskano w ręce, obsypywano mnie kwiatami, a wszyscy złodzieje kieszonkowi zobowiązali się, że tego dnia nie wyciągną nikomu ani zegarka, ani portfela. Na placu teatralnym zobaczyłem wysoką estradę, a na niej kilkaset najpiękniejszych dziewic z całej Europy. A wśród nich moją najdroższą, moją jedyną, moją wymarzoną Karolinę. Gdy jeden z mówców zapytał mnie, jakiej żądam nagrody za bezprzykładne bohaterstwo, odpowiedziałem, wskazując na nią: oto jest moja nagroda. Już spłonione dziewczę wyciągnęło do mnie rączkę. Już ojciec wydobył z kieszeni akt, mocą którego wyznaczył 100 000 rubli posagu mojej jedynej, gdy wtem wstąpił na estradę jakiś siwy jegomość, bardzo podobny do dyrektora naszego banku, i rzekł:
wybacz, bohaterze, podziwiany na obu półkulach, ale nie wolno łączyć ci się dozgonnym węzłem z żadną pojedynczą kobietą, a więc i z obecną tutaj panną Karoliną Wierzgają.
Ale jak to? Dlaczego?
Naród postanowił, że taki jak ty, bohater, należy do wszystkich kobiet.
Do wszystkich?
Do wszystkich, młodych i pięknych, ani jednej nie wyłączając. Pojmujesz, czcigodny panie, że społeczeństwu bardzo zależy na tym, ażeby posiadało jak największą liczbę bohaterów.
To prawda.
Więc poddajesz się pan woli narodu?
Żąda tego cały naród?
Jak jeden mąż.
Zrozumiałem, że dalszy opór byłby czynnikiem i właściwie czynem nieobywatelskim. I wtedy jegomość począł potrząsać mnie, jakby chciał przymusić mnie do szybszej decyzji. Trząsł mnie coraz mocniej i wtedy obudziłem się i zobaczyłem chłopa w kurtce, który miotał mną i pokrzykiwał.
Leżysz pan na mojej miedzy. Zabieraj pan ten wózek, bo mi pan krowy przerazisz.
Niech będzie pochwalony, gospodarz.
Pochwalony.
Potłukłem się. Zepsuł mi się bicykl. Moglibyście mi pomóc.
Ja nie umiem wózka naprawić.
No to mi wynajmijcie konie do stacji kolejowej.
I koni nie wynajmę. Wynoście się stąd.
Jak to? A jakże? Dokąd ja pójdę?
A idź se pan gdzie chcesz.
Więc zostawilibyście na środku drogi bez ratunku podróżnego, rodaka, brata?
Jaki ja panu brat, taki będzie ratunek. Idź pan stąd, bo kłonicę weznę.
Rany boskie. A Tom trafił. Ależ to zbój, to bydle. Jak można było proponować tego rodzaju system leczenia i narazić mnie na tak ciężkie nieprzyjemności? Winszuję! Winszuję kochanemu doktorowi! Oczywiście zależało mu na tym, żebym kark skręcił! A może jest przyjacielem małżonka Karoliny? Ależ tak! Ależ tak, oczywiście! Oczywiście, że tak!